Czy przyszło Wam kiedyś do głowy, że to, czy Rosja zaatakuje Polskę, może w dużej mierze zależeć od Taylor Swift, najpopularniejszej obecnie piosenkarki na świecie? Pewnie się to nikomu w głowie nie mieściło, czy nie mieści, no ale zagrożenie wojenne też nam się w głowie nie mieściło, a wydaje się być coraz bardziej poważniejsze, choć ja zachęcam wszystkich i siebie do tego, by nadmiernie nie panikować, bo nie ma do tego jeszcze na szczęście powodów, ale też nie bagatelizować tej sprawy, po prostu mieć przemyślane i być przygotowanym na wszystkie warianty. Dzisiaj bliska osoba z mojej rodziny, która jest w grupie tych, którzy rzeczywiście bardzo się boją i panikują również ze względu na to, że ma syna w wieku poborowym. Zapytała mnie, a takich pytań dostaję wiele, tak jak mógłbym to wiedzieć, czy będzie wojna, czy należy się bać. Oczywiście nie mam pojęcia, ale ją zachęcałem do tego samego, do czego wszystkich bliskich i znajomych i sam siebie mobilizuję. Nie panikowanie, a przygotowanie to są dwie sprawy, które powinny sobie towarzyszyć. Moje podejście jest takie, że mam przemyślane, co chciałbym zrobić, jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie wojenne. Oczywiście uciekać w skrócie, ale w sposób przygotowany. Więc wszystkim zalecam przemyślenie najpierw, co chcą robić, bo mam znajomych, którzy mówią, że zostają, chwytają za broń i bronią Polski. No, ja do takich osób nie należę. Jestem w gronie tych, którzy pierwsi będą uciekać. I potrafię to szczerze przyznawać. I najpierw trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia i rozmowę z samym sobą i z rodziną. Co chcecie robić, gdyby zagrożenie było? Jak jesteście na to przygotowani? I jakie wydarzenia będą odpalać u Was jakiś plan awaryjny? No, u mnie jest tak, że jeżeli cokolwiek się wydarzy na polskiej granicy, z takich incydentów zaczepnych, od których zwykle Rosjanie zaczynają, od prowokacji takich udających, że to ktoś z polskiej strony strzelał, jest jakaś odpowiedź, to ja godzinę po tej informacji jestem już w drodze na hiszpańskie czy portugalskie wybrzeże z całą rodziną i traktuję to w ten sposób, że oby ten szybki wyjazd nie był potrzebny i wtedy po prostu zrobimy sobie kolejną miłą wyprawę i wrócimy do Polski zadowoleni, że nic się nie wydarzyło. Ale jeśli niestety coś by się miało wydarzyć, to zdążymy wyjechać, póki to jeszcze będzie możliwe. W tym celu w kamperwanie zamierzam mieć przygotowane to wszystko, co służy do tego, żeby można było wyjechać od razu i przetrwać dłuższy czas w podróży, a w domu spakowaną taką awaryjną torbę, dokumenty, walutę w euro i dolarach, może tam jakieś inne formy płatności niecyfrowej. I tyle można zrobić, żeby się przygotować, ale ważniejsze jest w tym szczera rozmowa z rodziną, żeby wiedzieć, że wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Mamy podobne podejście do zagrożenia. I wiemy, że jesteśmy na nie przygotowani i powiem Wam, że to bardzo poprawia samopoczucie. Bo jakby na to, czy będzie zagrożenie wojenne, wpływu nie mamy żadnego. Ale na to, jak jesteśmy przygotowani, mamy. Już całkowity. I moim zdaniem taka przemyślana strategia i decyzja bardzo nam w tych niepewnych czasach pomaga. A co z tą Taylor Swift? To już tłumaczę. Bo może Was zaskoczył początek mojego podcastu, a to wcale nie był żart, bowiem sporo osób wie, że zagrożenie wojną i tym, że Rosja może zaatakować kraje NATO, w tym Polskę, zależy w dużej mierze od tego, czy Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kto nim będzie, okaże się w listopadzie. Ostatnie wypowiedzi Trumpa wskazują, że to zagrożenie jest jeszcze większe, niż byśmy się spodziewali, bo on nie dość, że straszy kraje NATO tym, że nie mogą liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych, jeśli nie będą płacić odpowiednich składek i tak dalej. Pewnie to jest tylko początek listy warunków Trumpa. To w dodatku zachęca Rosję wprost do zaatakowania krajów, których nie będzie w NATO. Oczywiście Rosji nie trzeba jakoś specjalnie zachęcać, dla nich samo to, że Trump zostanie prezydentem, będzie wystarczającym zielonym światłem do wdrożenia różnych działań. Ukraina zostanie bez pomocy Stanów Zjednoczonych, gdy Trump zostanie prezydentem, co oby nie nastąpi, ale przedstawiam wam warianty, oby nie nastąpiło. No i wtedy Rosja będzie zdolna do wszystkiego. A co z tą Taylor Swift? No otóż sondaże pokazały, że jedna piąta, uważajcie, Amerykanek i Amerykanów zagłosuje na tego kandydata, którego wskaże Taylor Swift. Nie do wiary? No, jeżeli nie znacie jeszcze Swiftmanii i tego, jak popularną artystką jest Taylor Swift, jak wiele rzeczy jest jej podporządkowane, jak witana jest w krajach, w których odwiedza bardziej niż prezydenci z innych państw, jak są zamykane całe ulice w São Paulo, żeby mogła przejechać na koncert, jak gospodarki poszczególnych miast zyskują olbrzymie pieniądze dzięki fanom Taylor Swift i wszystkiemu, co się dzieje wokół koncertów. Ile dzięki temu zarabiają linie lotnicze i tak dalej, więc sama Taylor jest miliarderką w tej branży. Mówi się, że zanosi się na najbogatszą osobę pojedynczą w show biznesie, jeżeli chodzi o piosenkarki, ale jej wpływy są jeszcze większe. Gdy oglądałem finał futbolu amerykańskiego, słynne Super Bowl niedawno, to było 2 dni temu, tak. Zarwałem nockę. Również przyciągnięty, nie ukrywam, zjawiskiem popkulturowym, tym, czym żyła spora część świata, ponieważ w tym meczu w drużynie z Kansas Chiefs brał udział Trevor Kelce, chłopak Taylor Swift. Teraz się zastanawiam, czy nie pomyliłem go z bratem, ale chyba nie, bo brat to chyba John. W każdym razie dla osób nieinteresujących się futbolem znany jako chłopak Taylor Swift i najpoważniejsze media, CNN, CNBC, przeprowadzały całkiem poważne analizy, czy Taylor Swift zdąży przylecieć do Las Vegas po swoim koncercie w Japonii. Ona tam grała chyba 4 koncerty pod rząd i potem musiała dolecieć do Las Vegas. Cała operacja się udała. Jej lądowanie relacjonowano na żywo na lotnisku w Las Vegas. Wzrost zainteresowania tym, zdaniem niektórych, najpopularniejszym sportem na świecie, a bardzo prawdopodobne, że jednym z bogatszych, jeśli chodzi o wpływy reklamowe, słynne bloki reklamowe w Super Bowl są najdrożej wycenianymi blokami reklamowymi w historii telewizji. To, jaki wzrost zainteresowania tym sportem spowodowali fani Taylor Swift, dzięki temu, że wystarczy dla nich obecność jej chłopaka w lidze NFL, to jest niesamowite. No a teraz dochodzimy do kandydatów na prezydenta. Wydaje się, a raczej nieprawdopodobne jest, żeby Taylor Swift poparła Trumpa. Uf, ten zdaje sobie z tego sprawę i zaczyna coraz bardziej ją i jej chłopaka atakować. Joe Biden chciałby liczyć na jej poparcie, ale ja mam nadzieję ulokowane zupełnie gdzie indziej, a mianowicie wierzę i uważam, że Joe Biden wycofa się z wyborów prezydenckich i że kandydatką demokratów zostanie Michelle Obama. To jest mój wymarzony scenariusz i wtedy na pewno uzyska ona poparcie Taylor Swift i biorąc pod uwagę sondaże i tą grupę niezdecydowanych, powinna bez problemu wygrać z Trumpem. I tak dochodzimy do momentu, kiedy piosenkarka pop ma bardzo duży wpływ na to, czy Rosja zaatakuje kraje NATO, w tym Polskę. Bo jeżeli wygra Trump, to zostaniemy na lodzie. Jeśli wygra kandydat demokratów, to możemy liczyć na dobrą współpracę Unii Europejskiej i NATO. No i Putin nie powinien sobie pozwolić na tak samobójczy ruch, którym wciąż nas straszy. I ja chciałem ten przypadek Taylor Swift, nie byłbym sobą, pomimo że w poprzednim podcaście też mówiłem wam, jak bardzo chcę odbić od tematów bieżących, politycznych w Polsce, ale zapowiadałem też, że będę się starał skupiać na tym, co jest najbliższe mi zawodowo, czyli na zmianach w mediach publicznych. I nie byłbym sobą, gdybym znowu nie poczynił przytyku do wszystkich, którzy wciąż nie rozumieją, jak duże znaczenie miała rozrywka dla wspierania pisowskiej propagandy. No to zobaczcie sobie, że piosenkarka pop może zdecydować o tym, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Może mieć duży wpływ na to, czy Rosja zaatakuje Polskę. I wtedy jeszcze raz mi powtórzcie, że rozrywka i sprawy polityczne to jest co innego i gwiazdy nie mają wpływu na propagandę. Tak to wygląda. I w Polsce, w małej skali, również tak to wyglądało. I jestem zadziwiony, często załamany, że wciąż jest tak dużo głosów osób, które nie rozumieją i mówią na przykład, że za twarde są zmiany w TVP, a dla mnie są za lajtowe, że dlaczego tam zwalniać kogoś z pytania na śniadanie. No przecież to wszystko były osoby, które twardo wspierały pisowską propagandę. I to tyle w temacie Taylor Swift i wpływu na wojnę. O tym, jak się przygotować na takie ewentualne wydarzenia, to wam powiedziałem, jaki jest mój punkt widzenia. No, każdy musi przybrać własny, tylko ja namawiam, żeby unikać skrajnych postaw, to znaczy takich, że kompletnie bagatelizować zagrożenie i takich, że codziennie przesyłać sobie linki informujące o tym, że wojna jest tuż, tuż. Na przykład tym przoduje tabloid niemiecki Bild, który właściwie kilka razy w tygodniu publikuje informacje, jakby już Putin miał zaatakować Polskę albo inne kraje bałtyckie. Musimy zdawać sobie sprawę, że to się odbywa duża gra interesów koncernów zbrojeniowych, przede wszystkim, które wojny potrzebują i chcą na niej zarabiać. Innych firm, które już liczą dolary na odbudowie Ukrainy czy innych potencjalnie zniszczonych krajów. Niestety, taka jest brutalna prawda. I trzeba to mieć na uwadze, że te koncerny płacą też olbrzymie pieniądze na podsycanie poczucia zagrożenia, no bo oczywiście wtedy za tym idzie zaraz retoryka polityków, którzy mówią, musimy się zbroić, no a zbroić się to znaczy wydawać znowu miliardy, które powinny być przeznaczone na ochronę zdrowia, na rozwój technologii, a znowu pójdą na zabawę w żołnierzyki. Dlaczego tak mówię o tej zabawie? Bo oczywiście od pewnego momentu zbrojenie w takich krajach jak Polska nie ma sensu, bo przy przekroczeniu pewnego progu konfliktu i tak w grę wchodzi najgorszy scenariusz broni atomowej albo innych docelowych bardzo poważnych rozwiązań, w którym to, ile mamy czołgów, będzie miało najmniejsze znaczenie. Zwłaszcza, i o tym zapominamy, przeznaczając pieniądze na zbrojenia w sensie dosłownym, zamiast na rozwój technologii, że być może mamy do czynienia już z jedną z ostatnich wojen takich czysto konwencjonalnych, choć i ona takową nie jest, bo przecież czytacie pewnie o ciągłych atakach dronów w konflikcie, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. A w kolejnych będziemy mieli do czynienia ze starciami, gdzie już głównie sztuczna inteligencja będzie rozgrywać potyczki. Już czytałem o rozwiązaniach, które pozwalają, żeby jedna osoba nadzorowała system sztucznej inteligencji, który potrafi kierować atakiem kilkudziesięciu tysięcy dronów. Wyobrażacie to sobie? Całą armię sterowaną przez jednego człowieka i komputer wyposażony w AI. Ci, którzy będą mieli najbardziej zaawansowaną AI, nie będą potrzebować w ogóle wojska, bo po prostu będą w stanie wyłączyć każdy istniejący system w danym kraju, czy to energetyczny, czy telekomunikacyjny, czy inny, i namieszać po prostu jednym kliknięciem z dowolnego miejsca. Dlatego w tym wyścigu powinniśmy brać udział jak najbardziej, zwłaszcza, że Polska może się pochwalić wybitnymi specjalistami z dziedziny AI, ale oczywiście, żeby mieć ich po swojej stronie, no to trzeba płacić olbrzymie pieniądze, które oni dostają od spółek w Dolinie Krzemowej i starać się wykorzystywać ich dla polskiego interesu. Czy ktoś tak myśli? Nie wiem. Mam wrażenie, że oczywiście zajmujemy się tylko bieżącą polityczną napierdalanką i oczywiście łatwiej jest politykom straszyć tym, że granice przekroczą rosyjskie czołgi, niż mówić, że jeśli nie przygotujemy się odpowiednio od strony informatycznej, to czy Chińczycy, czy Rosjanie, czy inni gracze jednym kliknięciem będą mogli wyłączyć nam na przykład cały internet czy GPS w Polsce, co zauważcie, że Rosjanie testowo już robią. Te kilka niby awarii w Polsce systemów GPS, gdzie przestawały działać nawigacje, awarie internetu, obciążenia mediów społecznościowych, to są wszystko testy przeprowadzane przez Rosjan, może też przez Chińczyków, którzy robią sobie poligon doświadczalny, trochę jednocześnie nas strasząc, trochę przypominając, co mogą w wojnie niekonwencjonalnej, a trochę testując systemy nasze i się na to przygotowując. Ale to znowu dochodzimy do rzeczy, na które nie mamy wpływu i powinniśmy w związku z tym, wiedząc o takich możliwościach, też się przygotowywać, czyli mieć analogowe środki komunikacji. Z powrotem musimy wrócić do radyjka FM, takiego małego, co kiedyś każdy miał. Ja mam w samochodzie radio FM, na szczęście, bardzo dobre, z bardzo dobrą anteną, a z kolei samochód mam przygotowany z solarami tak, że energii w nim nigdy nie zabraknie, więc ten podstawowe radio do nasłuchiwania, co się dzieje, jest. Ale jeżeli ktoś z Was już jest tylko wyposażony w rzeczy oparte na internecie, to w radyjko warto się zaopatrzyć. Wiele smartfonów miewa też, a to zwykle tych firm mniej znanych, miewa radia FM wbudowane w smartfona. Czasem możecie mieć takiego starego w szufladzie, warto to sobie sprawdzić i po prostu mieć, nawet nie na wypadek wojny, tylko na wypadek sytuacji, kiedy Rosja przeprowadzi sobie większy test i wyłączy nam internet na przykład na 2 dni. No i żeby wtedy mieć dostęp do informacji, to warto mieć radio FM, oczywiście baterie, powerbanki. No ja mam powerbank, oprócz tego, że mam full energii produkowanej przez dach na samochodzie, to mam też powerbanki solarne. Polecam wszystkim, bo po prostu wtedy bez energii tak ważnej dla narzędzi nawigacyjnych, dla komunikacji, dla wszystkiego, co potrzebne, nie zostaniemy. No trzeba się też jakoś pozabezpieczać walutowo, mieć pieniądze na innych kontach niż w Polsce, jeśli ktoś ma w ogóle co przelewać. Ja do takich szczęśliwców nie należę, co by mogli sobie dzielić majątek na ileś kont, ale jeśli macie, to dywersyfikacja tego, w jakich krajach macie pieniądze, w jakich portfelach kryptowalutowych też, złoto, waluta w gotówce, no to wszystko teraz człowiek, który chce być przygotowany do tego, żeby mógł wsiąść nagle i gdzieś wyjechać, powinien to mieć. No bo oczywiście jak zwykle świat jest niesprawiedliwy, najbogaci to już się przygotowują od dawna. Czy ilość mieszkań, które kupują Polacy na Costa del Sol na przykład, ale też w Dominikanie, w innych miejscach, od czasu wybuchu wojny Rosji z Ukrainą wzrosła wielokrotnie. Już pandemia trochę napędzała tę sprzedaż, ale po wybuchu wojny rzeczywiście bardzo. Różni moi znajomi też szukają na przykład krajów takich, gdzie można bezpiecznie dostać papiery rezydentów, posiadając tylko pieniądze. Takie są na przykład na Dominikanie, ale też w Portugalii. No ale są osoby, które chcą wyjeżdżać poza Unię ze swoimi dziećmi w wieku poborowym, żeby nie ryzykować, że będą brani do wojska, nawet nie w wypadku wojny, co cały czas w tym podcaście podkreślam. Oby nie nastąpiła. Na razie nie ma nic, co pozwalałoby z pewnością o tym myśleć. Ale nie ma też nic, co pozwalałoby całkowicie temat olać. Ale oczywiście dla wielu, i ja się nie dziwię, czarnym scenariuszem jest też wyobrażenie sobie, że ich dzieci, brat, siostra będą wezwane po prostu do wojska i będą kiblować gdzieś w koszarach, a spotyka to naprawdę od czasu wybuchu wojny wszystkich. No, choćby przykład Maćka Siembiedy, mojego przyjaciela, bardzo znanego pisarza, który, nie wypominając Maćkowi wieku, został wezwany na ćwiczenia w wieku 60 lat, jakoś tam rok czy 2 lata temu to było. W każdym razie już po wybuchu wojny, więc nikt nie może być spokojny, a te roczniki, no, poborowe, takie najmłodsze zwłaszcza, więc jest wiele osób, które ma takie podejście, że chce zabezpieczyć swoich bliskich, bo nie musieli trafić do wojska. I już teraz przenosi ich w jakieś kraje, gdzie mogą mieć papiery rezydenta i nie mogą, i nie muszą być zagrożeni, czy nie mogą być zagrożeni wezwaniem do wojska, jakąś taką skuteczną ekstradycją w tym celu. No, do dupy czasy, że musimy o takich rzeczach myśleć, ale jak w każdej kwestii życiowej, im lepiej jesteśmy przygotowani, im więcej mamy przemyślane ze swojej strony, im więcej dogadane z rodziną, tym mniejsza też jest panika, bo przecież panikujemy najbardziej przed tym, co jakby znane i groźne, ale w takim wymiarze też, że największa panika jest jednak przed nieznanym, to znaczy do momentu, kiedy nie wiadomo, jakie zagrożenie mogłoby nas spotkać, to jesteśmy tym bardzo wystraszeni i ten strach można niwelować tylko jakimś odpowiednim przygotowaniem. No ale też, i tu wracamy do tego, co wałkuję sam sobie w głowie i wam powtarzam, nie mam wielu sukcesów na tym polu, zwłaszcza ostatnio. Detoks, detoks, detoks cyfrowy. Szczególnie teraz. Naprawdę, zarówno jeżeli chodzi o informacje krajowe, jak i te polityki międzynarodowej, nie ma praktycznie w internecie dobrych informacji. Natomiast ich zalew jest olbrzymi i poszukiwanie przez dziennikarzy czy pseudodziennikarzy clickbaitowych tytułów jest jeszcze większe. Znaczy robią wszystko, żeby nas przyciągnąć strachem. Zwróćcie uwagę na tytuły w internecie. One zawsze są sformułowane tak, by przyciągnąć jak największą grupę ludzi do kliknięcia. Nigdy się ich nie formułuje tak jak kiedyś, żeby odpowiedź była od razu dana w tytule lub żeby było wiadomo do końca, o co chodzi. Ten poziom mediów, które formułują tytuły na przykład tak, żeby wynikało z nich, że Putin ma zaatakować Polskę już jutro, a potem po wczytaniu okazuje się, że nie Polskę, ale Gruzję i nie jutro, tylko za rok, to jest coś strasznego. Ale obronić się przed tym można tylko w jeden sposób. No, odciąć się po prostu na jak największy detoks cyfrowy. Mi jest go ze względów zawodowych bardzo ciężko uzyskać na takim najwyższym poziomie. To jest moje marzenie. Nie ukrywam, żeby spróbować chociaż miesiąca offline. Już nie mówię o wersji takiej, której zazdroszczę osobom, które mają za sobą te związane z jogowymi obozami medytacji 10 dni milczenia całkowitego i bycia offline. Podobno efekt jest niesamowity. Nie mogę sobie na to pozwolić póki co, ale gdy tylko będę mógł, bardzo bym chciał tego zasmakować. Chciałbym podarować swojej świadomości bycie w nieświadomości. Chyba nic lepszego nie możemy teraz dla siebie zrobić i nigdy detoks cyfrowy nie był ważniejszy dla naszego organizmu, dla naszych lęków niż teraz. Więc jeżeli możecie sobie pozwolić, macie taki komfort ze względów zawodowych na to, by być jak najmniej w sieci, to ja was bardzo zachęcam. I nie odwiedzajcie portali internetowych, żadnych, w sensie takim, że wchodzi się na główną stronę, po prostu zobaczyć, co słychać, bo ilość złych informacji, jaką dostaniemy, przygniecie i tak efekt jakiejś jednej dobrej czy ciekawej dla nas, gdyby udało się znaleźć. Dlatego raz jeszcze namawiam was do tego, by mieć własne źródła informacji, takie dedykowane, specjalistyczne portale, piszące o tym tylko, co was interesuje, a unikać jak najbardziej źródeł medialnych takich o wszystkim i o niczym, bo tam jest tylko straszenie. Tak samo programów informacyjnych, telewizyjnych, serwisów, w których znajdziecie niestety większość złych informacji. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek pojawiają się tam jakieś dobre, bo nie oglądam, nie słucham, ale gdy kiedyś przypadkiem włączyło mi się radio w samochodzie jeszcze w Polsce i gdzieś wykonując jakieś skomplikowane manewry na skrzyżowaniu nie mogłem wyłączyć i trafiło to na serwis informacyjny, a już wiem, bo mam taką funkcję w samochodzie, którą niechcący przycisnąłem, która przerywa cokolwiek, czegokolwiek by się nie słuchało, z jakiegokolwiek źródła audio i włącza serwis informacyjny z rozgłośni, która jest w pobliżu. I tak stało się w moim przypadku. Jak ja tego posłuchałem, to współczuję wszystkim, którzy słuchają serwisów informacyjnych od tak, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, bo prawdopodobieństwo, że wynikać z tych informacji będzie coś ciekawego dla Was, jest bardzo niskie, natomiast to, że będziecie mieć zepsuty całkowicie nastrój, będziecie zdołowani, bardzo wysokie. Więc kto może, to odcinajcie się od wszystkiego, co tylko się da, bo nie było chyba jeszcze czasów za naszego życia, w którym rozpowszechnianie tak złych informacji było tak powszechne. No i brutalne może to, co powiem, ale oprócz bliskich i rodziny, odciąć się trzeba też komunikacyjnie od znajomych, którzy lubują się w szerzeniu tej paniki i przesyłaniu złych informacji. I ja tak robię. Poblokowałem już trochę osób, które wrzucają tego typu rzeczy lub nadmiernie straszą czymkolwiek. No i to też zalecam. Wiem, że to nie brzmi najlepiej, jeśli chodzi o jakichś znajomych, czasem bliskich, ale pamiętajmy, że w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni o dbanie o nasz dobrostan, nasze samopoczucie i najbliższych. Jeśli nie jesteśmy pewni, że mamy w sobie tyle empatii, tyle energii i tyle zapasów zdrowia, żeby leczyć cały świat dookoła, bliższych i dalszych znajomych, uspokajaniem ich, wysłuchaniem i przyjęciem od nich wszystkich ich lęków, no do tego po prostu nie róbmy, bo nie zauważymy, kiedy wpadniemy w taką spiralę, gdy zabraknie nam siły na chronienie nas samych. Ale coachowe mi poszły teksty na koniec, to może już znak, żebym kończył. By to było optymistyczne zakończenie, no to powiem Wam, że jest tak przecudnie. Ja nagrywam to 13 lutego, dzień przed walentynkami, jeśli ktoś obchodzi ten dzień w jakikolwiek sposób, ja nie. Ale nie hejtuję tych, co obchodzą, tylko ja mam wywalone, zresztą jak na większość jakichś dni, rocznic, które powodują, że nagle tego dnia mamy być dla siebie milsi, a przez resztę roku nie bardzo. Jest przepiękna pogoda, jest 25 stopni w cieniu, co cieszy i martwi jednocześnie oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, bo powiem Wam, że tak jak od 7 lat pomieszkujemy na wybrzeżach Hiszpanii i Portugalii, to jeszcze nie było takiego sezonu z tak małą ilością deszczu. Zbiorniki w Andaluzji są tylko w 15% wypełnione w stosunku do tego, jak powinny być zwykle. Temperatury wariują. Zastanówcie się mocno, gdybyście chcieli się wybierać na wakacje w tym roku do Hiszpanii, Włoch, Francji, Portugalii latem. Odradzam bardzo, bo nie dość, że wysokie temperatury i ceny, to w dodatku, przynajmniej w Andaluzji, to Wam mogę powiedzieć na pewno, mogą być olbrzymie problemy z dostępem do wody. I może się skończyć tak, że przyjedziecie do hotelu, w którym nie będzie wody w basenie, a w pokoju będzie dostępna przez godzinę dziennie na mycie jakieś podstawowe sprawy i to samo w apartamentach. Jeśli ktoś nie wierzy, że to realne zagrożenie, to przypominam, już mówiłem o tym w jakichś odcinkach mojego podcastu, już teraz zimą mamy wiele miejscowości w Andaluzji, w których woda jest reglamentowana i również wiele, w których jest zakaz wypełniania basenów. To wyobraźcie sobie, jeżeli takie zakazy są w miesiącach, w których wody teoretycznie powinno być tu najwięcej, to co się będzie działo w lecie, kiedy jest tu jej najmniej. Czarno widzę w ogóle te scenariusze klimatyczne dla wybrzeża, ale ja jestem dobry. Powiedziałem, że pozytywnie Wam zakończę. Widzicie, nie udało się. Ale naprawdę przy tej ilości wody, którą tu trzeba na przykład zużywać na podlewanie, żeby ten krajobraz był taki, jaki był, kochany przez turystów, te pola golfowe, ogrody i tak dalej, no to może być naprawdę za chwilę potężny problem, ale to tu może spróbuję to pozytywne zakończenie. Tym bardziej trzeba korzystać z cudownych jesieni i zim tutaj, które są coraz cieplejsze, i właściwie są lepszą wersją lata. Coraz częściej, czy przepięknej wiosny. Bez z kolei obciążenia tego, które lato tutaj ma w postaci za dużych upałów, braku wody, olbrzymich korków, wysokich cen i tak dalej. Więc jeżeli macie możliwości, marzą Wam się jakieś wyjazdy na wybrzeże Hiszpanii i Portugalii, to ja Wam polecam od końca września do powiedzmy końca maja. Absolutnie nie w wakacji, tym bardziej nie w te nadchodzące. A z pozytywnych informacji to loty są coraz tańsze i jest ich coraz więcej do Malagi na przykład. Sprawdźcie sobie, czasami naprawdę można za kilkadziesiąt euro polecieć tam i z powrotem. To jest tylko 3,5 godziny i ja nieustająco wszystkich zachęcam. Do usłyszenia.